Przed nami święta Bożego Narodzenia. Zbliżamy się też do końca roku. Czas więc na podsumowania i plany na przyszłość. Między innymi o tych dotyczących działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami dziś będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Jako, że to już ostatnia prosta przed świętami Bożego Narodzenia, to na początek świąteczny akcent. Podopieczni zespołu placówek szkolno-wychowawczych mieszczącego się przy ulicy Krakowskiej w Białymstoku wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Dojlidy wykonywali świąteczne stroiki.
Stroik dla mamy?
Świąteczny, tak. Ze szyszek, z bombek, z łańcucha, ze świeczki.
Przygotowujemy się do świąt, mamy cel i edukacyjny, i terapeutyczny.
Dyrektor placówki Anna Samborska.
Rozwijamy też kreatywność, ale też uczymy przygotowywania ozdób świątecznych z naturalnych elementów.
Naszym celem jest edukować o przyrodzie, o lesie.
Maria Stypułkowska z Nadleśnictwa Dojlidy.
Dotyk, sensoryka z naturalnymi materiałami.
Gałązek, sosny, świerka.
Wychodzimy do społeczeństwa, do dzieci, aby nauczyć bytowania z przyrodą, czerpania z dobrostanu przyrody.
Takie zajęcia w szkołach to jeden z elementów edukacji, którą prowadzą leśnicy. Zachęcają też między innymi do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym Wszystko o lesie, a szczegóły są na stronie internetowej Nadleśnictwa Dojlidy.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
A już teraz mówić będziemy o planach nowego pełnomocnika zarządu województwa podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Został nim Tomasz Piesiecki, wiceprezes Fundacji Megafon. Zainteresowani mogą kontaktować się z nim, wysyłając informacje na pelnomocnikon@podlaskie.eu. A już teraz Tomasz Piesiecki opowie o szczegółach swojej działalności.
Fundacja Megafon ma bardzo szerokie spektrum działania, jednak z tego względu, że sam jestem osobą z niepełnosprawnością, poruszam się na wózku inwalidzkim, to ja przede wszystkim skupiam się na problematyce osób z niepełnosprawnościami. Ale oprócz tego prowadzimy szerokie działania na rzecz seniorów, młodych ludzi, mianowicie prowadzimy też zajęcia, takie szkolenia dla seniorów, jak nie dać się oszukać w związku z powszechnymi oszustwami, które znajdują nowe metody, aby wyłudzić przede wszystkim od osób starszych, bo z reguły to osoby starsze są ofiarami tych oszustw, wyłudzeń na duże pieniądze w sieci, a wiadomo, że dzisiaj również seniorzy stają się coraz bardziej mobilni i korzystają z internetu, a tam czyha bardzo, bardzo wiele zagrożeń. I tu staramy się uczulać i pokazywać metody, jak rozpoznać oszustwo, jak również w jaki sposób się zachować, no jeżeli już nie daj Boże ktoś da się oszukać.
A jakie działania typowe dla osób z niepełnosprawnościami prowadzicie?
Już dłuższy czas prowadzimy zajęcia, ja osobiście je prowadzę wychodząc do szkół średnich oraz podstawówek. Ponadto na uczelnie, czy także dla wykładowców prowadzimy zajęcia, jak integrować, nie wykluczać. Tutaj skupiam się na tym, jak połączyć oba środowiska, czyli środowisko osób pełnosprawnych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Pokazuję, w jaki sposób nawiązać kontakt z osobą z niepełnosprawnością, jak przełamać barierę międzyludzką. No wiadomo, że bardzo wiele osób często się krępuje, chociażby chcąc pomóc osobie z niepełnosprawnością, to często ludzie nie wiedzą, jak się zachować, czy zaproponować pomoc, czy zapytać, czy nie zapytać, czy po prostu bez pytania pomóc, jak zapytać to w jaki sposób. Także tego typu kwestie staram się wyjaśniać, no i pokazać, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Mówię tutaj o środowisku osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego myślę, że to nie był mały projekt, bo to był projekt ogólnopolski. Był problem tankowania na stacjach paliw przez osoby z niepełnosprawnością. Oczywiście na stacjach paliw były komunikaty, żeby użyć 3 razy klaksonu, co będzie skutkowało wezwaniem pomocy dla osoby z niepełnosprawnością, która nie może opuścić pojazdu, aby zatankować ten pojazd. Jednak i w internecie bardzo wielu youtuberów nagrywało filmiki, pokazując, że ten sposób nie działa.
Ja osobiście... Czyli jest to teoria, nie praktyka.
Tak, że to jest teoria, nie praktyka. Ja osobiście też chciałem to sprawdzić i nie tylko u nas w Białymstoku czy w województwie podlaskim, ale w całej Polsce na różnych stacjach używałem tego klaksonu i faktycznie ten sposób nie działał. W związku z tym byłem pomysłodawcą, aby do istniejącej już aplikacji Orlenu dodać nową funkcję wezwania pomocy w zatankowaniu pojazdu. Wtedy na monitorze na stacji wyświetla się komunikat, że jest osoba, przy którym dystrybutorze, że jest osoba z niepełnosprawnością, no i wtedy już pracownik stacji wie, że musi wyjść. Dlaczego ten klakson 3-krotny nie działał? Rozmawiałem z pracownikami różnych stacji i się okazywało, że oni nie słyszą tego klaksonu w środku. Na zewnątrz to słychać bardzo dobrze. Wiele osób, które gdzieś tam z boku tankują, patrzą ze zdziwieniem, po co ten człowiek trąbi.
Ja jestem z oburzeniem pewnie
czasami. Z oburzeniem również. Ja jestem mężczyzną. Na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś nie zwróci uwagę na kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, która leży za szybą, no to tak naprawdę nie widać, że tym pojazdem porusza się osoba z niepełnosprawnością. No i ludzie się patrzyli. No młody mężczyzna siedzi w samochodzie i trąbi.
Czego chce? Pojawia się pytanie.
Tak. Niejednokrotnie też prosiłem osoby, które tankują przy sąsiednim dystrybutorze, aby poprosiły kogoś z obsługi stacji do pomocy. Jednak pierwsze takie odruchy tych osób to było też zmieszanie i może trochę strach. Wracamy do tej sytuacji, gdzie siedzi młody mężczyzna za kierownicą i nas zaczepia, czego on może chcieć. Także to była taka niekomfortowa i trochę uwłaczające sytuacje były dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz weszła ta możliwość w aplikacji do wezwania pomocy. Też pytałem kobiety, która pracuje na stacji, czy to w jakiś sposób dla niej jest problematyczne. Dostałem taką zwrotną informację, że nie, że bardzo ten system dobrze działa, że się sprawdza, jest wygodny, funkcjonalny.
Tutaj dotknął pan bardzo ważnego tematu, by w kwestiach dotyczących osób z niepełnosprawnościami nie decydowały tylko osoby pełnosprawne.
Większość osób nie rozumie i nie chodzi o jakąś złą wolę czy spychanie środowiska osób niepełnosprawnych na boczny tor. Jednak ludzie pełnosprawni bardzo wielu doświadczeń nie mają i często nie zauważają ze swojej perspektywy niedogodności, na które natrafiają osoby z niepełnosprawnością. Ja poruszając się też z osobami pełnosprawnymi, idąc na spacer czy załatwiając różnego typu sprawy gdzieś tam w terenie, widzę, że osoby pełnosprawne nie zauważają 10-centymetrowych krawężników, nie wiedzą dlaczego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są szersze, a dopiero kiedy mają styczność ze mną i widzą, że ten krawężnik, który dla nich nie jest przeszkodą, komuś może być to przeszkodą, że ja stając na zwykłym miejscu postojowym, zwykłym mam na myśli ogólnodostępnym, to miejsce jest wąskie, nie mogę do końca drzwi w swoim pojeździe otworzyć, aby wyciągnąć wózek, przez co nie mogę opuścić tego pojazdu, dlatego te miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych są szersze. I jest wiele takich sytuacji, tego typu przykładów, gdzie osoby pełnosprawne nie zauważają problemów chociażby architektonicznych, bo dla nich to nie stanowi problemu, a ciężko jest postawić się w czyjejś sytuacji, nie siedząc na wózku, nie będąc osobą niewidomą, niedowidzącą czy niesłyszącą. Dlatego uważam, że bardzo ważną kwestią jest, aby w działaniach, nawet w projektowaniu dostępności publicznej brały udział osoby z różnymi niepełnosprawnościami, bo one najlepiej wiedzą, co dla nich jest potrzebne, jakich udogodnień potrzebują, a tak naprawdę wiele udogodnień nie wymaga dużych nakładów finansowych, aby zniwelować te niedogodności, które istnieją.
Często potrzebna jest tylko i wyłącznie dobra wola.
Tak, to prawda. Bardzo często jest potrzebna dobra wola, nie pieniądze, bo wiele rzeczy można rozwiązać, myśląc w bardzo kreatywny sposób, co pochłonie te same środki finansowe, projektując coś, co mogłoby sprawiać problem.
Jeszcze chciałabym wrócić do tego, o czym pan mówił, czyli do zajęć z młodzieżą, czy to w szkołach, czy na uczelniach i rozszerzyć ten temat, jak rozmawiać, jak traktować osoby z niepełnosprawnością.
Można powiedzieć, że normalnie. Traktować normalnie, podchodzić tak samo jak do każdej innej osoby, jednak warto mieć na względzie, że jeżeli się rozmawia na przykład z osobą poruszającą się na wózku, to warto znaleźć gdzieś to miejsce siedzące, aby ten poziom rozmowy był równy. Jednak osobie siedzącej zadzieranie brody do góry nie jest zbyt komfortowe i na starcie już osoba, która stoi, ma mentalną przewagę nad osobą, która siedzi. Chcąc, nie chcąc, tak to się odczuwa, co ma wpływ na resztę rozmowy. Jeżeli chodzi o inne niepełnosprawności, na przykład osoby niewidzące, bardzo źle odbierają, jeżeli je się bierze za rękę i ciągnie. Można w inny sposób podejść do tych osób, delikatnie zaczepić, aby ta osoba orientowała się w przestrzeni. Jeżeli się rozmawia czy tłumaczy się drogę, to warto zwrócić uwagę na różnego typu punkty odniesienia, aby osoba niewidoma czy niedowidząca mogła odnaleźć się w tej przestrzeni. I tutaj sygnały dźwiękowe, czyli mowa jest bardzo ważna, wręcz kluczowa, żeby wszystko mówić, jak na lekcjach matematyki w szkole kiedyś w podstawówce. Mi pamiętam, że nauczyciele zawsze mówili, to co piszesz na tablicy, to mów, tłumacz co robisz. Tak samo trzeba podejść do osób niewidomych, żeby mówić, co się robi, gdzie się jest, tak samo tłumacząc drogę, używać zwrotów, dzięki którym będą mogły one się odnaleźć.
Też podstawą jest to, by nie udawać, że nie ma wśród nas osób z niepełnosprawnością. Nie odwracać głowy.
Dość często spotykam się z sytuacjami, chociażby w galeriach handlowych, gdzie idą matki z małymi dziećmi, a dzieci, wiadomo, są bardzo zainteresowane wózkiem, są kółka, coś się kręci, coś inaczej wygląda. To jest interesujące dla dzieci i dzieci często chcą podejść, dotknąć albo pytają rodziców, dlaczego on jeździ na wózku. Ja to słyszę i często rodzice są skrępowani. Cicho, cicho, ty nic nie mów się, nie odzywaj, albo zostaw, nie podchodź, nie dotykaj. Nie wolno, myślę, że nie powinno się niepełnosprawności tak stygmatyzować. Jeżeli będziemy normalnie podchodzili do spraw osób z niepełnosprawnościami i swoim dzieciom też tłumaczyli, że nie wiem, może podejść, może zapytaj, co panu się stało, albo że pan ma chore nóżki, nie może normalnie chodzić, dlatego trzeba uważać. Tutaj można wykorzystać sytuację do wytłumaczenia dziecku, aby uważać chociażby na przejściach dla pieszych czy na ścieżkach rowerowych. Dzieci, myślę, że rozumieją dużo więcej niż nam dorosłym się wydaje. Tak samo nie jestem za tym, aby zabraniać dzieciom dotykać czy nawet siadać na wózek. Jeżeli chcą zobaczyć, jak to jest, to są takie zabobony. Nie siadaj na wózek, bo kiedyś możesz na tym wózku się znaleźć i jeździć.
Jakby to była choroba zakaźna.
Nie, niepełnosprawność to nie jest choroba zakaźna. W zabobony myślę, że nie warto wierzyć. A jeżeli ktoś wierzy w zabobony, to można odwrócić sytuację. Jeżeli, załóżmy, kobieta w szpitalu rodzi dziecko, to jeżeli będzie miała przy sobie jakąś złotą monetę czy banknot, to jej dziecko urodzi się milionerem. No nie. Tak samo to działa w drugą stronę.
Dzieci nie dość, że są zaciekawione, to są jeszcze bardzo szczere i tak naprawdę czasami trudno się dowiedzieć, czy rodzic jest skrępowany, bo boi się, że dziecko powie trochę za dużo. Ale przecież osoby z niepełnosprawnościami to też są osoby wrażliwe na tyle, by wiedzieć, że dziecko nie robi tego ze złej woli. Nawet gdy chce dopytać, dlaczego na przykład pan nie chodzi.
I tutaj pani dotknęła bardzo ważnej kwestii, dlatego że często postrzega się osoby z różnymi niepełnosprawnościami jako, i teraz szukam takiego wyrazu, żeby nie wybrzmiało ono za mocno, ale jako myślące może nielogicznie, nie mogące podejmować decyzji, czy nierozumiejące czegoś. Nie, osoby z niepełnosprawnościami, różnymi niepełnosprawnościami, to są osoby normalne, a każdy z nas wie, że dziecko ma prawo zadawać pytania i ma prawo słyszeć na te pytania odpowiedzi szczere. Każdy z nas wie, że jednak dzieci z tą swoją szczerością mogą gdzieś tam wybiec za daleko, mówiąc coś, co mogłoby wydawać się albo mogłoby być przykre, ale nie z ust dziecka, bo każdy wie, że dziecko to jest dziecko i niezależnie, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy osoba pełnosprawna, to wszyscy o tym wiemy. Tak samo myślimy, tak samo postrzegamy świat jak każda inna osoba pełnosprawna. Po prostu wszyscy jesteśmy tacy sami. Jeżeli ktoś obraziłby się, czy źle spojrzał na dziecko, które powiedziało coś, czego nie powinno mówić, no to by tak naprawdę o nas jako osobach z niepełnosprawnościami źle świadczyło, nie o tym dziecku.
Wspominaliśmy już o barierach architektonicznych. Troszeczkę dotknęliśmy tematu mentalności. Myśli pan, że zmienia się też postrzeganie osób z niepełnosprawnościami, czy jednak w tej sferze mentalnej jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia?
Zmienia się mentalność osób, postrzeganie przez całe społeczeństwo. Jednak mimo wszystko jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Osoby z niepełnosprawnościami są coraz bardziej aktywne w różnych sferach życia, czy to w sporcie, pracy, czy w życiu rodzinnym. Jednak jeszcze te osoby z niepełnosprawnością są troszeczkę inaczej postrzegane. Myślę, że telewizja ma bardzo wielki wpływ na to. Możemy teraz zauważyć, że w części reklam już biorą udział osoby z niepełnosprawnością, czy w filmach, w serialach pojawia się bohater poruszający się na wózku, który normalnie funkcjonuje. A wiadomo, że no ludzie chcąc, nie chcąc biorą przykład i te seriale odbierają jako rzeczywistość i myślę, że to też ma ogromny wpływ na postrzeganie osób z niepełnosprawnościami.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Pan jest osobą poruszającą się na wózku od dzieciństwa.
Tak, poruszam się na wózku od 3 roku życia. Uległem wypadkowi komunikacyjnemu, zostałem potrącony przez samochód jako małe dziecko. No i od tego czasu jestem osobą niepełnosprawną. Ja mam o tyle szczęście, że uległem temu wypadkowi jako dziecko, więc... W całym tym nieszczęściu jednak szukam pozytywów. Nie pamiętam, jak to jest być osobą pełnosprawną. Dla mnie niepełnosprawność jest codziennością od zawsze, jest normalna. W gorszej sytuacji są osoby, które ulegają wypadkom, czy stają się osobami z niepełnosprawnością w wieku młodzieńczym, czy 16, 18, 20, 20-paroletnim. Bo te osoby z dnia na dzień budzą się w innej rzeczywistości, do której muszą w jakiś sposób przywyknąć, muszą zmienić swoje nawyki i postrzeganie świata. postrzeganie z tej perspektywy stojącej na siedzącą czy inną, w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
Czy to pana rodzice wykazali się mądrością, że tak poprowadzili pana przez życie dziecięce, młodzieżowe i też nawet dorosłe, że jest pan osobą aktywną, działającą w różnych sferach, nie siedzącą w domu i nie narzekającą na swój los?
To jest bardzo wielka zasługa rodziców, za co należą się im wielkie podziękowania i ukłony, z tym, że jak rodzice podchodzili do mnie jako do dziecka niepełnosprawnego. Tutaj mam nadzieję, że nikomu nie podpadnę, twierdząc, że opiekunowie czy wielu rodziców osób z niepełnosprawnościami za dużo pomaga. Ode mnie rodzice, odkąd pamiętam, wymagali więcej niż od mojego pełnosprawnego rodzeństwa. Posiadam trójkę rodzeństwa i rodzice zawsze ode mnie więcej wymagali.
To jest właśnie ta mądrość, że poprowadzić przez życie.
Tak. Żeby jednak przygotować osobę z niepełnosprawnością do tego życia codziennego, dorosłego i żeby osoba z niepełnosprawnością miała świadomość, że rodzice nie są wieczni, a ta pomoc może się kiedyś skończyć. Dlatego ode mnie zawsze więcej wymagano, żebym lepiej się uczył w domu, wykonywał wszystkie obowiązki, jakie ma rodzeństwo. I mimo, że się poruszam na wózku inwalidzkim, tak samo musiałem sprzątać, sobie coś zrobić do jedzenia, czy kanapkę, czy nawet obiad ugotować, jak nie było nikogo w domu. Także wszystkie obowiązki wykonywałem, jak każdy inny zdrowy człowiek, mimo że wymagało to ode mnie więcej wysiłku i determinacji. Jednak tym, że wymagamy, myślę, że nie krzywdzimy, tylko pomagamy, przygotowując do tego codziennego życia, dorosłego życia osoby z niepełnosprawnością. Dzięki czemu ma szansę i ma możliwość być osobą aktywną, odnajdującą się czy w pracy, czy w życiu rodzinnym, że nie zamyka się w tych czterech ścianach.
A to, o czym pan wspomniał, gdy ktoś z powodu czy choroby, czy wypadku, czy z powodu różnych innych zdarzeń losowych staje się osobą niepełnosprawną już w tym młodzieńczym czy dorosłym życiu, to jedno z wyzwań pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami, którym jest pan od ponad 2 miesięcy, by między innymi wspierać takie osoby tutaj u nas w regionie?
Tak, i w związku z tym wspieraniem na przyszły rok mam plany poodwiedzać różne gminy, wójtów, burmistrzów i zapytać, czego brakuje w ich gminach, miejscowościach, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. Gminy mają różne potrzeby i warto zebrać takie informacje i następnie starać się wspomóc te gminy, aby te kwestie, których będą potrzebowali, czy które są priorytetowe w danym miejscu, pomóc rozwiązać.
Czyli na początek rozeznanie, by później wprowadzić działania, by wspierać nie tylko w dużych miastach naszego regionu, ale w tych mniejszych miejscowościach osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny?
Tak, dlatego że w województwie podlaskim jest prawie 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Ilość osób mieszkających na wsiach czy w mieście jest podobna. I wiadomo, że w mieście żyje się troszeczkę łatwiej. Mamy dostęp do poczty, do sklepów, do różnych instytucji.
Komunikacyjnie też jest inaczej.
Komunikacyjnie też jest zupełnie inaczej. Na wsiach pojawiają się różne problemy, z tym, że ja nie chcę sam kreować problemów, tylko chcę wyjść, rozeznać, jakie są problemy faktyczne, żeby podejmować działania, które będą miały przełożenie dla tych osób. A nie, że ja sobie wymyślę, że coś zrobię, ja to zrobię, a działanie nikomu nie będzie potrzebne. Wolę wyjść do ludzi i zapytać, czego potrzebują.
Jako że mamy końcówkę roku, przed nami święta, to spokojnych świąt rodzinnych, no i realizacji tych planów w przyszłym roku panu życzę.
Dziękuję i również chciałbym złożyć pani i państwu w imieniu całego zarządu województwa podlaskiego, jak również w swoim życzenia radosnych, spokojnych, rodzinnych, błogosławionych i przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Bez barier.
W kolejnej audycji Bez Barier usłyszymy się już w nowym roku i wtedy z przyjemnością przedstawię państwu 20-letniego chłopaka ze spektrum autyzmu, Borysa, który na scenie czuje się jak ryba w wodzie i który wraz z mamą przyjechał do Białegostoku na koncert podsumowujący kampanię społeczną Zobacz Więcej. Teraz kilka słów od Borysa i jego mamy. Życzenia, również muzyczne.
Zdrowia i wszystkiego najlepszego.
To mój syn mnie motywuje do tego, żeby doceniać każdą sekundę życia. Jestem realistką, ale mój samochód jeździ na takie paliwo, jakim jest miłość.
Nie chcę pytać, jaki był rok, jaki był, każdy dobrze wie, lecz wystarczył tylko krok, by w jedną noc coś zmieniło się. By na nowo zagościł spokój, by po wszelkie odłożyć gdzieś, aby poczuć się błogo znowu, by powiedzieć jasno to, w czym dotąd plątałem się. By powiedzieć, że są święta, by powiedzieć, jesteś piękna, by powiedzieć to, by powiedzieć, że nadszedł dziś ten dzień wyśniony, pełen możliwości nowych, co odmieni ciebie, odmieni mnie. Co odmieni mnie. Przez ten rok cały biegłem wciąż, nie zatrzymując wcale się, nie patrzyłem, gdzie pędzi czas, a dziś już się zatrzymać chcę. Byłem pewien, że mam już wszystko, nie dopadnie mnie smutku w cień. Dzisiaj pragnę, byś była blisko, bo dokładnie widzę, z tobą życie ma sens. Dziś ze szczęścia się gotuję, Bogu szczerze dziś dziękuję, jego urodziny obchodzić chcę. A że chciałby, byśmy szczęśliwi żyli wiecznie, jego życzenie dziś spełni się. Dziś ze szczęścia się gotuję, Bogu szczerze dziś dziękuję, jego urodziny obchodzić chcę.